Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. W dzisiejszych komentarzach udział biorą profesor Grzegorz Grochowski, politolog, wykładowca akademicki i prezes Fundacji Wiem i Umiem. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
I za pomocą Skype'a Lech Makowiecki, kompozytor, scenarzysta i felietonista. Witamy serdecznie.
Witam Pana redaktora, pozdrawiam słuchaczy.
Panowie, dzisiejsze komentarze rozpoczniemy od ostrzeżenia sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, które wczoraj mogliśmy przeczytać w artykule opublikowanym w dzienniku Financial Times. Władimir Putin wyraźnie powiedział, że chce wymazać Ukrainę z mapy i ustalić na nowo europejski porządek bezpieczeństwa. Ośmielona sukcesem Rosja może zaryzykować agresję na kolejnych sąsiadów, a nawet atak na państwa NATO, ocenił sekretarz generalny NATO. Panowie, jak powinniśmy te ostrzeżenia odbierać? Profesor Grzegorz Grochowski.
Myślę, że powinniśmy to ostrzeżenie odbierać bardzo poważnie, tak jak i poprzednie tego typu wypowiedzi i diagnozy, które już nie od dzisiaj są dosyć jasne. Fakt, że zostało to ostrzeżenie jakby powtórzone, przywołane ponownie, odbieram jako po prostu pewnego rodzaju mobilizację do tego, żeby traktować nadal wojnę, agresję rosyjską na Ukrainę w sposób poważny, odpowiedzialny, żeby wspierać Ukrainę i nadal się angażować. Wiemy, że trwa to już jakiś czas i może ten zapał w pewnym momencie gdzieś uciekać, dlatego takie słowa są potrzebne.
Lech Makowiecki, to bardzo groźne w skutkach stwierdzenie sekretarza generalnego NATO, wydawać by się mogło.
Myślę, że Władimir Putin testuje jak gdyby znaczenie, siłę obronną układu NATO. Ja najbardziej wierzę we wsparcie Stanów Zjednoczonych i sprzymierzonej z nimi Wielkiej Brytanii. Natomiast na Europę Zachodnią bym raczej nie liczył. Cieszmy się, że mamy taki sojusz, jaki mamy. W chwili obecnej jest znaczna liczba żołnierzy amerykańskich w Europie i myślę, że to jest jakieś takie ostrzeżenie, jakieś zabezpieczenie też dla Polski. Pierwsze zagrożone będą oczywiście kraje nadbałtyckie, chociażby z powodu po pierwsze znacznej mniejszości rosyjskiej, która tam zamieszkuje, a po drugie tego przesmyku suwalskiego, który cały czas blokuje Rosji kontakt z obwodem kaliningradzkim. I na tym trzeba by się skupić. A przede wszystkim trzeba się zbroić i trzeba wspierać Ukrainę. To jest jedyne, co pozostało.
Myślę, że warto tutaj podkreślić, że Rosja obecnie okupuje około 20% terytorium sąsiedniego kraju, czyli obszar czterokrotnie większy od Belgii i równy połowie powierzchni Wielkiej Brytanii. Jens Stoltenberg powiedział jeszcze takie ważne chyba słowa. Nasza jedność i solidarność będą zimą wystawione na ciężką próbę, ponieważ rodziny i przedsiębiorstwa odczuwają skutki gwałtownego wzrostu cen energii i kosztów utrzymania spowodowanych brutalną inwazją Rosji. Czeka nas trudne 6 miesięcy. Musimy jednak trzymać się obranego kursu i przeciwstawić się tyranii dla dobra Ukrainy i naszego. Wspólny kurs. Czy ten wspólny kurs widać w Europie?
Wspólny kurs widać, ale można powiedzieć, że nie tak wyraźnie, jak byśmy tego chcieli. Widzimy tutaj pewną odrębność działań chociażby państwa niemieckiego i widzimy, że tego rodzaju działania, które w tej chwili mamy, z którymi mamy do czynienia, one są już nieco bardziej skalkulowane na to, co się będzie działo po wojnie, na własne jakby tutaj perspektywy, osobiste interesy poszczególnych państw. No, tak jak tutaj właśnie sekretarz generalny NATO stwierdził, nie wolno nam spuszczać z oczu tego, co jest najważniejszym niebezpieczeństwem i to, co nas powinno teraz razem mobilizować.
Profesor Grochowski dosyć dyplomatycznie wybrnął z tego zagadnienia. No, przyglądając się Europie i państwom europejskim, szczególnie Niemcom, no, mam wrażenie, że jednak te kursy są inne niż wyobrażenia.
Powiem wprost, po prostu nie wierzę we wspólny kurs Europy. Państwa Zachodu są lekko rozleniwione, nieprzyzwyczajone do niewygód, tym bardziej do na przykład kilku stopni niższej temperatury w mieszkaniach. Już teraz słyszy się straszny lament, już teraz są naciski na Ukrainę z różnych stron i na różne sposoby, żeby oddała kawałek swojej ziemi, pozwoliła wreszcie normalnie funkcjonować Rosji i Europie Zachodniej na szczeblu handlowym, ekonomicznym. Dlatego jeszcze trochę to już taki żart może czarny, ale obawiam się, że leopardy odwrócą swe lufy w kierunku wschodu i będą chciały jakoś zdyscyplinować Ukrainę i zmusić ją wreszcie do skończenia tej wojny za wszelką cenę.
Stoltenberg podkreślił, że cena, którą Zachód płaci za wsparcie walczącego kraju, liczona w dolarach, euro i funtach, nie może równać się cenie płaconej przez Ukraińców własnym życiem. No to są takie mocne stwierdzenia, bo mam wrażenie, że im dalej od granicy polsko-ukraińskiej, tym to zaangażowanie jest mniejsze, chociaż przyglądając się temu, co robią Stany Zjednoczone, no to chyba nie jest tak najgorzej. Sekretarz generalny podkreślił, że sojusz dokonuje najbardziej fundamentalnej zmiany w systemie odstraszania i obrony od czasów zimnej wojny, ale też zwraca uwagę na to, że zachodni sojusznicy muszą dokonać wyboru świata, w którym chcą żyć. No to jest taki, myślę, przed jesienią i zimą chyba i przyszłym rokiem takie postawienie pewnej perspektywy, na którą czekamy i jak ta perspektywa waszym zdaniem będzie wyglądać w przyszłym roku i w tym roku jeszcze.
Wybór świata, w którym chcemy żyć. To bardzo, bardzo mocne i takie, bym powiedział, fundamentalne słowa. Wybór świata, w którym będziemy żyć, to na pewno nie powinien być świat podzielony. I w tym sensie trzeba robić wszystko, żeby te w tej chwili te fosy, te rowy, które powstają, te pęknięcia, można powiedzieć, które powstają w globalnej i gospodarce, i polityce, i relacjach społecznych, żeby one nie były trwałe. Więc to jest po pierwsze, świat niepodzielony. Druga rzecz, świat, w którym obowiązują pewne wartości, a te wartości powinny być jasno określone. To jest oczywiście solidarność, to jest oczywiście godność człowieka, to jest oczywiście szacunek dla integralności terytorialnej państwa, dla wolności. To jest też kwestia prawdy, to jest też kwestia dialogu. Bardzo istotny świat, bardzo istotna wartość, bez której świat nie będzie funkcjonował. Więc w tym sensie uważam, że trzeba taki świat wybrać i nad takim światem pracować. I sądzę, no nie chciałbym, żeby, no bo zakładam, że ta wojna się skończy. Nie chciałbym, żeby później szybko o niej zapomniano. Być może tak, jak zbyt szybko zapomniano o II wojnie światowej.
Lech Makowiecki.
Wydaje mi się, że świat Zachodu odchodzi od tego, co było podstawą cywilizacji europejskiej, czyli od dekalogu. I nie mówię tu w kontekście sakralnym, religijnym, tylko w kontekście takiego kodeksu człowieczeństwa, bardzo uniwersalnego, jakim jest dekalog. W związku z tym takie rzeczy jak prawda, jak nie zabijaj, nie kradnij, nie okłamuj, takie rzeczy przestają być ważne w obecnym świecie. I ten świat niestety, ale sprzyja takim bardzo darwinowskim posunięciom, to znaczy silny zwycięża, silny atakuje. Ludzie sentymentalni, którzy chcą na przykład jakiejś sprawiedliwości, jakiejś wolności, stają się tam w mniejszości. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego Polska, która jest takim bastionem jeszcze starych tradycji tożsamościowym, takim bastionem, powinna się po prostu zbroić i przyglądać się temu wtedy z większym spokojem, ponieważ ten świat zawsze dąży do zagłady. Te cywilizacje się kończą kiedyś, kiedy upada moralność, chociażby Cesarstwo Rzymskie.
To takie odniesienia bardzo ważne, historyczne. Warto mieć je przed oczami, ale teraz chciałbym przejść z panami do skomentowania wciąż emocjonalnie podkreślanego tematu reparacji. Sprawa reparacji wojennych od Niemiec wciąż wywołuje i dyskusje, i emocje, i są różne komentarze. Mówi się też o dyplomacji, o zagadnieniach prawnych. Jakie możliwości dyplomatyczne i prawne ma Polska według panów, żeby te reparacje jednak od Niemców uzyskać?
Myślę, że przede wszystkim trzeba tutaj zauważyć tę sytuację pod kątem świadomości społecznej, świadomości w naszym społeczeństwie nawet, świadomości społecznej w tym aspekcie globalnym, również świadomości niemieckiej, tak, społeczeństwa niemieckiego. Sądzę, że stawianie jakby tej sprawy w taki sposób, bym powiedział, profesjonalny, a przede wszystkim no, chyba jakimś krokiem do tego jest właśnie policzenie tego wszystkiego, co ostatnio jakby ma miejsce, no jest dobrym i słusznym krokiem. Oczywiście trzeba to robić bardzo spokojnie i bardzo cierpliwie, bo tutaj nie ma co liczyć na nagle jakieś takie silne gesty, czy jakieś otwarcie się na te pieniądze, które są oczekiwane z naszej strony. Sądzę, że to jest raczej już jakby przedmiot negocjacji, tak? Przedmiotem negocjacji też będzie jakby forma, podejrzewam, tego, w jaki sposób te reparacje będą nam udzielone, zakładając, że będą. Jest jeszcze jedna duża niewiadoma tutaj, o której pan redaktor jakby ją nadmienił. Tryb prawny, do którego możemy się odwołać w tym jakby sporze, bo na razie to jakby ma być pierwszym punktem, ma być nota dyplomatyczna. Co będzie dalej? Czy istnieje trybunał, który będzie w stanie to skutecznie rozstrzygnąć i wyegzekwować, tak?
No tutaj jest dużo niewiadomych jeszcze. Rzeczywiście no premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w najbliższym czasie należy się spodziewać noty dyplomatycznej do rządu Niemiec w sprawie reparacji. Ma ona być podparta bardzo dokładnymi analizami i materiałami, które nie tylko pokazują nasze racje od strony moralnej, historycznej, ale także od strony politycznej i prawnej właśnie. Myślę, że na to wszyscy czekają i tutaj opozycja dosyć mocno brzmi i wybrzmiewają ich słowa, że no czekamy na te kolejne kroki i harmonogram działań polskiego rządu, Lech Makowiecki.
Szczerze mówiąc, czarno widzę te możliwości reparacyjne, chociażby z tego powodu, że prosta restytucja, czyli zwrot zagrabionego mienia, też napotyka na duże opory. Przecież tu nie ma żadnych wątpliwości. Ktoś ukradł jakieś obrazy, ktoś wywiózł jakieś dobra kultury i mimo, że one są skatalogowane, zdefiniowane, nie chce ich oddać. Reparacje to są z kolei już policzone przez naukowców w miarę rzetelnie, chociaż trudno wycenić cierpienie i śmierć człowieka, ale w miarę rzetelnie przybliżone straty, które musimy odzyskać. Próbować trzeba, na pewno próbować trzeba. Jak się do tego zabrać? Pierwszy krok został zrobiony. Kwota, która padła, $1,5 biliona, potrząsnęła światem. Ludzie po prostu, nie interesujący się w ogóle Polską, jej cierpieniami wojennymi, nagle stwierdzili, że ileż zła musi być warte $1,5 biliona. I zaczęli czytać, zaczęli szukać. Niemcy tracą w tym momencie wizerunek tych niewinnych, których naziści zdominowali i których naziści sami skrzywdzili. Niemcy stracili moralne prawo do pouczania innych i dlatego będą mieli duży problem. Czy odzyskamy te reparacje? Otóż jeśli powołamy sztab ludzi, którzy zaczną taką kampanię informacyjną, bo to choć bardziej o prawo moralne i o przekonanie Zachodu o tym, że stała nam się ogromna, ogromna, niewybaczalna krzywda, którą można próbować tylko reparacjami lekko zbilansować, to musi być wojna popkulturowa również. Muszą pójść przekazy jak piosenki, filmy historyczne anglojęzycznych i niemieckojęzycznych wersjach, które pokażą, za co te reparacje nam się należą. Świat o tym już zapomniał. Świat poszły informacje o polskich obozach koncentracyjnych. To tyle.
No właśnie, tutaj zwrócił pan uwagę na tą edukacyjną stronę. Domagając się reparacji wojennych od Niemiec, prowadzimy politykę pamięci oświecającą świat w tym, co stało się z Polską w czasie II wojny światowej. Tak mówił ostatnio historyk profesor Wojciech Roszkowski. Rodzi się pytanie, czy na pewno wszystkim zależy na tym samym i czy wszyscy właśnie opowiadają tę historię tak samo. Wiemy doskonale, że nie.
Ja myślę, że w narracji historycznej najważniejsze są fakty i fakty mówią same za siebie. Natomiast bałbym się pewnego rodzaju odprysków w świadomości społecznej, takich krzywdzących obecne współczesne społeczeństwo niemieckie, naród niemiecki. Byłoby to bardzo złe, gdybyśmy znowu zaczęli myśleć, ci źli Niemcy, to jest niedopuszczalne. Jedna rzecz to jest prawda historyczna i jakby należności, które możemy próbować uzyskać i wierzę, że będziemy to robić w sposób profesjonalny. Druga rzecz to jest kampania propagandowa, która powinna być wyważona, żeby nie pozostawiło to znowu jakichś rozdrapanych ran i niezabliźnionych.
Zanim oddam głos panu Lechowi Makowieckiemu, prosząc o takie też podsumowanie, to jeszcze taki jeden wątek chciałbym wrzucić. W maju 2015 roku Niemcy podjęły decyzję o przyznaniu rekompensat finansowych byłym żołnierzom Armii Czerwonej, którzy w czasie wojny przebywali w niewoli niemieckiej. W ustawie budżetowej na ten cel wtedy zarezerwowano 10 milionów euro. Jak pan widzi sprawę reparacji w najbliższym czasie? Tak krótko, bo mamy 20 sekund.
No cóż, no Rosja była zawsze partnerem handlowym, stąd ten ukłon 10 tysięcy euro na osobę. Z tego co wiem, 10% tylko ludzi, którym się należało, tych żołnierzy Armii Czerwonej, otrzymało reparacje z powodu tego, że nie mają żadnych dokumentów. Z Polską łączą Niemcy też bardzo poważne handlowe umowy. Przecież mamy dużo większe obroty niż Rosja z Niemcami. W związku z tym powinni nas też uszanować i docenić naszą krzywdę, która po prostu musi wreszcie ujrzeć światło dzienne. Nie ma zamiatania pod dywan. Ja wbrew pozorom wiem, że nie współcześni Niemcy wywołali tę wojnę, ale wiem również, że korzystali z dobrodziejstw tej wojny, bo te wszystkie zagrabione dobra przyczyniły się do wzrostu, do szybkiej odbudowy Niemiec.
I to powinno być rozliczone. Dzisiaj komentowali wraz ze mną profesor Grzegorz Gorchowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I Lech Makowiecki. Bardzo dziękuję. Audycję przygotowała i zrealizowała Barbara Kopaczewska. Andrzej Grubański.
Komentarze Radia Gdańsk.